dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, tym razem przygotowałam dla Was odcinek z serii Niebezpieczna sieć, którym to skupimy się na Facebooku, czyli serwisie, z którego prawdopodobnie korzystacie na co dzień. Jednak najbardziej w tej opowieści poruszyła mnie jej główna bohaterka, o której niedługo usłyszycie. Być może dlatego, że odnajduję w niej cechy, które widziałam u siebie, gdy byłam w jej wieku. Chciałabym też Was poprosić, aby Wasze komentarze nie tyczyły się wyglądu dziewczyny, o której Wam dzisiaj opowiem, i żebyście pamiętali, że tak naprawdę nie mamy tutaj nikogo oceniać, a jedynie wyciągnąć wnioski, aby i nam się nie przydarzyła taka historia. A zatem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Ashley Hall była 17-letnią dziewczyną mieszkającą w Darlington w hrabstwie Durham. Była najstarsza z czwórki rodzeństwa, miała trzy młodsze siostry. Wszystkie mieszkały z mamą, która samotnie je wychowywała. W związku z tym Ashley dużo jej pomagała. Tak naprawdę była nie tylko córką, ale przede wszystkim przyjaciółką. Mama mogła też na nią zawsze liczyć. Dużo jej pomagała w opiece nad siostrami, wspierała w wychowywaniu ich. W międzyczasie uczyła się w koledżu, była na kierunku w stylu opieka nad dziećmi, po którym mogła się zająć także pielęgniarstwem. Ashley nie była zbyt pewna siebie, miała kompleksy, nie do końca znała swoją wartość, nigdy też nie miała chłopaka, ale miała wiele koleżanek. Uwielbiała też zwierzęta, sama posiadała tylko rybki i chomiki, ale kochała wszystkie. 2009 rok był to rok, gdy wszystko już zaczynało się powoli dziać online. Nastolatki odkrywały MySpace'a, Facebooka. To właśnie tam toczyło się całe życie towarzyskie. Nie inaczej wyglądało to u Ashley, która potrafiła rozmawiać ze swoimi znajomymi aż do porannych godzin. Oprócz tego, jak większość nastolatek w tym wieku, nie rozstawała się także z telefonem. Były to jeszcze czasy, kiedy bardziej królowały karty przedpłacone, czyli posiadało się telefon na kartę, który najpierw trzeba było płacić, a dopiero potem można było dzwonić i smsować. I Ashley potrafiła wydać wszystkie oszczędności właśnie na ten telefon. Pisanie ze znajomymi było dla niej bardzo ważne. Jej matka powiedziała później: Ashley nie była złym dzieckiem, nie była niegrzeczna, popełniła jeden błąd i zapłaciła za to życiem. Nastolatka najbardziej lubiła siedzieć na Facebooku. Godzinami lajkowała posty, pisała ze znajomymi i czasami tak po prostu bezmyślnie przeglądała zdjęcia znajomych. Wiodła raczej normalne życie, spokojne, szkoła, dom i właściwie tak w kółko. Ale wszystko zmieniło się w październiku 2009 roku. Otóż wtedy dostała zaproszenie od chłopaka, który nazywał się Peter Cartwright. Zdjęcie profilowe chłopaka od razu przykuło jej uwagę i trudno jej się dziwić. Otóż widniał na nim nastolatek, który był bez koszulki, do tego miał umięśnioną klatkę piersiową i od razu wywołał uśmiech na twarzy Ashley. Do tego był jej rówieśnikiem, mieszkał niedaleko, ale nie mieli żadnych wspólnych znajomych. Jednak po chwili ciekawość zwyciężyła i Ashley postanowiła dodać Petera do swoich znajomych. Uspokoiło ją między innymi to, że chłopak miał już ponad 3000 osób wśród swoich znajomych. Oprócz tego regularnie wrzucał posty, zdjęcia, konto nie wydawało się podejrzane. I do tego jej się podobał. Było to też dla niej spore wyróżnienie, że w końcu jakiś chłopak się nią zainteresował, bo jak wspominali jej znajomi, Ashley interesowała się chłopcami, ale oni generalnie nie byli nią zainteresowani. Nie było więc to zaskakujące, że po prostu dziewczynie zaczęło schlebiać, że ktoś się nią zainteresował. I w dodatku ktoś, kto w oczach Ashley wyglądał jak bardzo przystojny nastolatek. Ekscytacja u dziewczyny jeszcze nie zdążyła opaść, a po chwili w skrzynce widniała wiadomość. Gdy okazało się, że jest to wiadomość od Pita, od razu zabiło jej szybciej serce. Nastolatek przywitał się i wysłał jej X-a, co oznacza po prostu buziaka. Choć jest to niepozorny znak, to w tym wieku dla nastolatki jest to ogromne wyróżnienie. Oczywiście po chwili mu odpisała i tak zaczęli ze sobą pisać. Trwało to już kilka dni, gdy Ashley pochwaliła się koleżanką. Była naprawdę podekscytowana. A te cieszyły się razem z nią, bo wiedziały, że Ashley była nieśmiała i chciałaby kogoś poznać, ale do tej pory jej się to nie udawało. Nie miała zbyt dużego powodzenia, nie miała też żadnych doświadczeń z chłopcami tego typu. Była więc pod wrażeniem, że w końcu udało jej się zwrócić kogoś uwagę. A kluczowe było właśnie to, że to on zwrócił na nią uwagę jako pierwszy, a nie ona. Wtedy jeszcze Messenger i Facebook to były dwa oddzielne serwisy. Wkrótce po tym, jak zaczęli ze sobą pisać, to przeszli właśnie na pisanie na Messengerze. Wtedy na nim też miało się swój profil i można było nazwać swoje konto nickiem. Peter nazwał swój DJ Pete 0606, a Ashley Playgirl. Rozmawiali głównie o swoich zainteresowaniach, o tym, co lubią, czego nie lubią, o swoim życiu, codziennych troskach. Ale ich rozmowy zdecydowanie wychodziły poza takie relacje koleżeńskie, bo Pete dosyć często dawał jej do zrozumienia, że jest nią zainteresowany jako kobietą. Początkowo głównie ją komplementował, mówił, że jest atrakcyjna, a Ashley to bardzo schlebiało, bo nikt tak do niej wcześniej nie mówił. Później ich rozmowy robiły się zdziebko pikantniejsze, o czym przekonacie się w późniejszych wiadomościach, które Wam zacytuję. Ogólnie Ashley, przez ten nick, o którym Wam wspomniałam, DJ Pete, uznała, że chłopak właśnie jest DJ-em, co dodatkowo jej imponowało. Rozmawiali tak sobie przez pewien czas, aż w końcu nastał dzień, o którym Ashley marzyła. Pete zapytał, czy chciałaby się z nim spotkać. Właściwie nie miała żadnych obiekcji, od razu się zgodziła. Umówili się, wyznaczyli konkretny dzień, ale ostatecznie do tego spotkania nie doszło. Pete w ostatniej chwili odmówił spotkania, coś mu wypadło, ale później przeprosił Ashley, wytłumaczył swoją nieobecność i poprosił o drugą szansę. Nie trudno się domyślić, że Ashley nie trzeba było za długo namawiać. Była wtedy pod totalnym wrażeniem Pita i o niczym innym nie marzyła, jak tylko się z nim spotkać i zrealizować te wszystkie marzenia, o których pisali. Para umówiła się na 25 października 2009 roku. Pete zaproponował, że może spotkają się u niego na wieczór, a potem zostanie u niego na noc. I tym razem nie wzbudziło to żadnego sprzeciwu Ashley, po prostu się zgodziła. Była bardzo podekscytowana, że spędzi noc z takim chłopakiem. Jest to nawet dla mnie trochę zastanawiające, bo przecież nie miała wcześniej żadnych doświadczeń z chłopcami. Tutaj pojawia się taka propozycja spania u kogoś obcego w zasadzie w domu. I wiem, że może dla nastolatki to nie jest niepokojące, wtedy trochę inaczej się podchodzi do życia, ale bardziej mi zastanawia, że ten brak doświadczeń jej nie powstrzymał. Ale była tego pewna, była bardzo podekscytowana i pochwaliła się tym także swoim koleżankom. A te niestety ekscytowały się wraz z nią i żadna nie powiedziała jej, że to może być średni pomysł. Dziennik spotkania przypadał w czasie takiej przerwy semestralnej, były wtedy wolne dni od szkoły i była to niedziela. W związku z tym nocowanie tego dnia poza domem nie byłoby problemem, bo w poniedziałek nie musiała iść do szkoły. Rano dostała jeszcze SMS-a od Pita, którym zapytał, czy byłoby wszystko w porządku, gdyby to jego tata po nią przyjechał i przywiózł ją do jego domu. Chłopak jeszcze nie posiadał prawa jazdy, nie miał też swojego samochodu, więc wydawało jej się to całkiem logiczne, że sam nie będzie mógł po nią przyjechać, więc się zgodziła. A szkoda, bo to taki drugi punkt, w którym można było zapobiec nieszczęściu. Dla Ashley był to jednak wymarzony dzień i żadne światełko ostrzegawcze jej się nie zapalało. Wręcz odwrotnie, była podekscytowana i szykowała się od samego rana. Pakowała swoją torbę na wieczór, była w dobrym humorze, widziała to jej cała rodzina. Pisała też w międzyczasie wiadomości do swoich koleżanek, jak bardzo się cieszy na wieczór. Około 19:30 zeszła ze swojego pokoju, który znajdował się na pierwszym piętrze, aby zapytać mamę, czy będzie mogła nocować u koleżanki. Jej mama Andrea, wiedząc o tym, że teraz są jakby takie ferie, taka przerwa szkolna, nie miała nic przeciw, więc zgodziła się na to. Umówiły się jedynie, że Ashley wróci następnego dnia w porze lunchu. W tym czasie nastolatka dostała SMS-a od taty Pita. Brzmiał on tak. Cześć skarbie, tu tata Pita. Czy jesteś pewna, że nie masz nic przeciwko temu, abym to ja po ciebie podjechał? Pit nie może się ciebie doczekać. I tak, zgadzam się na to, abyś u nas zanocowała. Ashley odpisała na to. Nie, nie mam nic przeciw, ufam jemu, więc ufam tobie, dziękuję. Po chwili nadszedł SMS od Pita. Mój tata będzie na ciebie czekał w samochodzie, ponieważ on nie chce iść do twojego domu i spotkać się z twoją mamą, lol. Prawdopodobnie nie chce robić problemu, lol. A, i załóż dla mnie jakąś seksowną bieliznę, hehe, buziak. Na co Ashley odpisała. Okej, kochanie, nie, nie robiłby problemu, lol. I tak jest w porządku, haha. Jaki samochód ma twój tata? Nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć. Następnie stała w oknie i wyczekiwała samochodu, którym miał przyjechać po nią tata Pita. Kiedy tylko go zobaczyła, napisała do Pita, że już jest. Zeszła schodami i na odchodne powiedziała mamie papa, a mama jej odpowiedziała. Nie wiedziała, że widzi córkę po raz ostatni. Na podwórku czekał na nią ciemno-niebieski Ford Mondeo. Wsiadła do samochodu, uśmiechnęła się i ruszyli, jak myślała, w stronę domu Pita. I to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział ją żywą. Następnego dnia, gdy nastała pora lunchu, a Ashley wciąż nie było w domu, jej mama zaczęła się martwić. Było to do niej niepodobne, zawsze dotrzymywała danego słowa, dlatego w jej mamie zaczął rodzić się niepokój. Z drugiej strony były ferie, Ashley nocowała u koleżanki, więc w zasadzie nie było co się tak od razu denerwować. Być może dziewczynki się zagadały i z tego wynikało to spóźnienie. Do tego Ashley miała już w końcu 17 lat i powoli trzeba było pogodzić się z tym, że przestaje być dzieckiem. Ale mijały kolejne godziny, a córki wciąż nie było w domu. Nie napisała też żadnego SMS-a, co było tym bardziej dziwne. Początkowo pisała do niej tylko SMS-y, potem do niej zadzwoniła, ale ta nie odbierała. Zdecydowanie coś było nie tak. W związku z tym Andrea zrobiła to, co każda matka zrobiłaby na jej miejscu. Zaczęła wydzwaniać do jej znajomych. Pytała, czy wiedzą, gdzie jest Ashley, czy wszystko z nią w porządku. Niestety, nikt za bardzo nie miał pojęcia, gdzie Ashley poszła, ale Andrea dowiedziała się, że jej córka wcale nie nocowała u koleżanki, ale poszła spotkać się z chłopakiem. To wywołało w niej jeszcze większy niepokój, bo nie wiedziała, dlaczego córka ją okłamała, dlaczego nie powiedziała, że idzie spotkać się z chłopakiem. W ogóle co to jest za chłopak i dlaczego nigdy o nim nie mówiła? Nie mając żadnych informacji, postanowiła postawić na swoją ostatnią deskę ratunku. Zalogowała się na komputerze Ashley i sprawdziła jej Facebooka. Od razu skierowała się w stronę jej skrzynki, aby sprawdzić, z kim ostatnio pisała. Dominowały tam głównie koleżanki Ashley, ale jej uwagę zwrócił chłopak, który nazywał się Peter Cartwright. Weszła na jego profil i była bardzo zdumiona, że jej córka pisała z kimś takim. Zastanowiło ją także to, że oprócz tego, że wymieniali ze sobą wiadomości, to nie mieli żadnych wspólnych znajomych i nigdy też nie wchodzili w publiczne interakcje, na przykład na swoich profilach. Ale nic więcej nie mogła zrobić. Próbowała ponownie połączyć się z córką, ale i tym razem nie przyniosło to rezultatu. Była to dla niej trudna sytuacja, bo wiedziała, że Ashley przestaje być już dzieckiem w końcu do 17-latka i nie chciała zacząć działać zbyt pochopnie. Wierzyła, że okaże się, iż po prostu gdzieś się zasiedziała. Dzwoniła i dzwoniła, cały czas wierząc, że Ashley odbierze. W końcu, za 30 razem, ktoś odebrał. Ale to nie była Ashley. Po drugiej stronie odezwał się głos, który należał do mężczyzny, a jak się po chwili okazało, do policjanta. Zapytał, z kim rozmawia i gdy Andrea powiedziała, że jest mamą Ashley, powiedział, że bardzo mu przykro, ale właśnie znaleźli jej ciało. Nie wiem, czy to taka standardowa procedura, że w ten sposób informuje się matkę o śmierci jej dziecka, ale dla mnie jest to wstrząsające, że właśnie w ten sposób Andrea została poinformowana o tym. Jak się później okazało, Ashley zginęła godzinę po tym, jak wyszła z domu. Jej ciało zostało znalezione, porzucone na polu w pobliżu Sedgefield w hrabstwie Durham. Była całkowicie ubrana, ale późniejsza sekcja wyjawi, że przed śmiercią została zgwałcona, a następnie uduszona. Jej morderca zabrał ją do opuszczonej kajuty, owinął taśmą klejącą jej głowę, ramiona i nogi, a następnie zmusił do aktu seksualnego. Została zgwałcona na wiele sposobów. Następnie jej morderca zabrał jej ciało do samochodu, pojechał na stację paliw, a potem wyrzucił jej ciało do rowu, tam gdzie potem została znaleziona. Ale jak się później okazało, w tej historii wszystko wydarzyło się na opak. Nie szukano bowiem Ashley, bo jeszcze nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Nie znaleziono jej ciała i dopiero potem szukano mordercy. Tylko najpierw znaleziono mordercę, a dopiero potem odkryto, kogo zabił. Jak to możliwe? Otóż mężczyzna sam się przyznał. I celowo używam słowa mężczyzna, bo jak już pewnie dobrze wiecie, owy 17-latek nie istniał. Przez ten cały czas Ashley pisała z 33-letnim Peterem Chapmanem i to właśnie on pod nią podjechał tamtej nocy. W 2009 roku Peter Chapman był samotnym, bezrobotnym i bezdomnym mężczyzną. Był też w kiepskiej formie fizycznej, dużo schud i mieszkał w swoim samochodzie z niewielką perspektywą poznania jakiejkolwiek kobiety. W związku z tym postanowił, że zrobi to w sieci, ale wiedział, że jako on nikogo nie pozna, dlatego stworzył fałszywy profil. Wyszukał zdjęcia jakiegoś przystojnego nastolatka i zaczął pisać do nastolatek. Tak jak wam wspomniałam, dorobił się 3000 znajomych na Facebooku, ale tak naprawdę były to same kobiety między 13 a 31 rokiem życia. W międzyczasie pisał z wieloma dziewczynami, nie tylko z Ashley. Tuż przed nią umówił się na spotkanie z 15-latką w Hartlepool, ale uciekła, gdy zobaczyła go na żywo. Na nieszczęście dla Ashley, przed spotkaniem z nią zmienił taktykę. Wymyślił, że poda się za ojca chłopaka, z którym pisała, aby uśpić jej czujność. W ten sposób nie musiał się martwić, jak wyjaśni rozbieżność między tym, jak wygląda, a tym, jak miał wyglądać na zdjęciach. Do tego celu używał też dwóch telefonów komórkowych, aby uwiarygodnić swoją wersję. Po tym, jak dokonał morderstwa, jeździł przez wiele godzin i w końcu został aresztowany, ale nie za morderstwo. Zatrzymano go za jazdę bez odpowiedniego ubezpieczenia w pobliżu Sedgefield. Dla policjantów było to rutynowe zatrzymanie kierowcy, który nie spełnił swojego obowiązku. Nie spodziewali się, że za chwilę usłyszą takie rzeczy. W pewnym momencie Peter poprosił o rozmowę z detektywami. Posterunkowy nie za bardzo wiedział, o co chodzi, dlatego dopytał, w jakim celu chciałby rozmawiać z detektywami. Po internecie krążą zdjęcia, jak i nagranie jego wyznania na komisariacie. Mówi on wtedy: zabiłem kogoś zeszłej nocy. Muszę powiedzieć to komuś z detektywów. Wskazać, gdzie jest ciało. Po takim wyznaniu od razu został postawiony cały posterunek. Policjanci poprosili, aby mężczyzna zaprowadził ich na miejsce, gdzie znajdą ciało. Pojechali więc razem na wcześniej wspomniane pole, a wtedy, gdy podeszli do rowu, ich oczom ukazało się ciało Ashley. Przy jej ciele wydzwaniał telefon, który później podniósł jeden z funkcjonariuszy. W tym wszystkim najgorsze jest to, że jak się później okazało, policja straciła przynajmniej 11 szans, aby wcześniej zatrzymać mężczyznę. Bo w czasie, który upłynął od morderstwa Ashley do jego przyznania się do winy, właśnie tyle razy kamery uchwyciły go łamiącego przepisy. Dochodzenie w sprawie morderstwa nastolatki doprowadziło zatem nie tylko do schwytania mordercy, ale także do wykazania poważnych niespójności w sposobie działania systemu, który nadzorowała policja. W efekcie został zarządzony ogólnokrajowy przegląd systemu, aby w przyszłości zapobiec podobnym tragediom. Oczywiście nie można było z całą pewnością stwierdzić, że gdyby ten system lepiej działał, to można byłoby zapobiec zamordowaniu Ashley, ale było jasne, że wadliwość systemu sprzyjała późniejszemu złapaniu mordercy. Nie wiadomo, czy gdyby w końcu system na niego nie wskazał, to czy mężczyzna by się przyznał. Co ciekawe, początkowo Chapman nie podał swojego prawdziwego nazwiska. Długo nie chciał też mówić na temat samego morderstwa. W końcu udało się go jednak skłonić do zeznań, a wtedy wyznał, jaki mógł być jego ewentualny motyw. Stwierdził, że przypominała mu jego byłą dziewczynę, która kiedyś go bardzo zraniła. Powiedział o tym w ten sposób: tej nocy całkowicie straciłem kontrolę, bo Ash wyglądała za bardzo jak ktoś, kto naprawdę namieszał mi w głowie i mówiła te same rzeczy, a ja po prostu nie mogłem wytrzymać, bo ona się nie chciała zamknąć. Dlatego zakleiłem jej usta taśmą, żeby się zamknęła. Szczerze mówiąc, nie chciałem, żeby tak się stało, ale nie mogę już tego zmienić. Naprawdę chciałbym móc. Policja, prowadząc śledztwo, skontaktowała się łącznie z 2500 kobietami, z którymi kontaktował się Chapman za pośrednictwem różnych stron internetowych. Paradoksem jest, że w dniu, w którym został aresztowany, jechał na spotkanie z kolejną nastolatką. Dla policjantów zaskakujące było to, jak wiele z tych nastolatek wymieniało się z nim wiadomościami o charakterze jednoznacznie seksualnym. Do tego wiele z nich wysłało mu swoje nagie zdjęcia w bieliźnie lub w piżamie. Prowadziły także wiele intymnych rozmów. Zanim Peter zamordował Ashley, z obsesją na punkcie seksu codziennie przeszukiwał internet. Był zalogowany na co najmniej 10 portalach społecznościowych. Na każdym z nich zakładał fałszywy profil z fałszywymi zdjęciami. W jednym z nich prawie 15 tysięcy osób kliknęło w jego profil, aby go obejrzeć. W swoich postach był bardzo bezpośredni. Napisał kiedyś coś takiego: chcesz się ze mną kochać? Opublikuj to i zobacz, ile osób skomentuje, mówiąc, że chce uprawiać z tobą seks. Brzmi jak jeden z łańcuszków, które często pojawiają się na Facebooku, ale nie są oczywiście tak intymne. Jednak co gorsze, aż 16 kobiet odpisało, że chce, choć nigdy go nie widziało. Ale jego profil nie wzbudzał podejrzeń. W końcu miał masę znajomych, publikował regularnie posty i był bardzo przystojny dla tych wszystkich nastolatek. Jednak w realnym życiu ten 33-latek był zboczeńcem i samotnikiem w okularach. Był wychudzony i zupełnie nie dbał o higienę osobistą. Stracił większość zębów i mieszkał w samochodzie. Mężczyzna urodził się w styczniu 1977 roku i dorastał w Teesside, gdzie był wychowywany tylko przez dziadków. Niestety nie znalazłam informacji, z czego to wynikało. Ale dosyć szybko zaczął igrać z prawem, bo już w wieku 15 lat miał na swoim koncie pierwszą historię kryminalną. I to od razu na tle seksualnym. Został wtedy oskarżony o napaść, a 4 lata później o zgwałcenie swojej przyjaciółki. Zaszła ona wtedy w ciążę, ale ostatecznie zarzuty zostały oddalone. W maju 1996 roku, mając zaledwie 19 lat, zgwałcił 2 prostytutki z Teesside. Zrobił to, grożąc im nożem. Został wtedy skazany i sędzia dopisał przy jego kartotece, że jest wyraźnym zagrożeniem dla kobiet. Otrzymał wtedy 7 lat w zakładzie dla młodocianych przestępców. Odsiedział jednak 5 lat i wyszedł w 2001 roku. Został też zarejestrowany jako przestępca seksualny. Przeprowadził się wtedy do Merseyside. Poznał tam kobietę, z którą następnie zamieszkał. Kobieta miała małe dziecko i nie wiedziała, że Peter jest przestępcą seksualnym. Gdy tylko się o tym dowiedziała, wyrzuciła go z domu. Później niektórzy sugerowali, że to właśnie w tym momencie mogła się w nim rozwinąć nienawiść do wszystkich kobiet. Niedługo po tym, w 2002 roku, został aresztowany pod zarzutem gwałtu na kolejnej prostytutce w Cheshire, ale sprawa została umorzona. W związku z tym w czerwcu przeniósł się do Bristolu. Tam również zaatakował kolejną prostytutkę, którą następnie porwał i więził w swoim samochodzie. Wyciągnął nóż, związał ją i przetrzymywał przez 14 godzin. W tym czasie cały czas gwałcił. Początkowo został aresztowany, ale później sprawa została umorzona. Kobieta tak opisała mężczyznę. Na początku nie czułam się zagrożona z powodu jego zachowania, ale prawda jest taka, że wcale nie jest cichy i łagodny. Jest przebiegłą i niebezpieczną osobą i może być odpowiedzialny za inne podobne przestępstwa. Następnie trochę o nim ucichło, zniknął z radaru policji aż do 2006 roku. W tym czasie miał też kuratora i w tym okresie kończył się jego dozór. Postanowił więc zapisać się na kurs komputerowy. To właśnie tam nauczył się, jak działać w internecie. W grudniu 2007 roku poznał samotną matkę w Runcorn, z którą następnie się związał i zamieszkał. Co ciekawe, ponieważ w tym czasie nie sprawiał żadnych kłopotów, został wykreślony z listy przestępców seksualnych i widniała przy nim tylko informacja, że został zagradowany do kategorii średniego ryzyka. Na początku 2008 roku nie musiał się już zgłaszać do swojego kuratora, ale nadal był monitorowany przez policję w ramach projektu, który nadzoruje takich przestępców seksualnych raz na 6 miesięcy. Wkrótce jednak zaniedbał tego działania i tego samego roku we wrześniu, kiedy policja odwiedziła jego dom w Liverpoolu, odkryła, że już go tam dawno nie ma. Próbowali go znaleźć, ale im się nie udało. Odpuścili aż na rok, bo dopiero rok później został rozpowszechniony jego wizerunek w całym kraju jako zaginiony przestępca seksualny. W międzyczasie rozstał się też ze swoją partnerką, która dowiedziała się, że był przestępcą seksualnym i uciekł z miasta, aby policja nie trafiła na jego ślad. Posługując się danymi swojej byłej dziewczyny, kupił samochód na eBayu, a wkrótce w nim zamieszkał. To właśnie wtedy założył konto na Facebooku, a wkrótce po tym napisał do Ashley. Po tym jak mężczyzna został aresztowany, na jego temat wypowiedziała się znajoma jego byłej dziewczyny. Opowiedziała, jak to kiedyś przez przypadek znalazła obrzydliwe zdjęcia na jego komputerze. Sytuacja wyglądała tak, że chciała skorzystać z jego komputera. Była dziewczyna Petera korzystała ze swojego, a ona chciała tylko coś sprawdzić. Akurat Petera nie było w domu, więc sądziła, że to nie będzie żaden problem. Uznała, że przecież jej za to nie zabije. Wydawał się miły i sympatyczny. Chciała zalogować się na Facebooka, ale przez przypadek kliknęła w jakiś folder. I gdy się jej otworzył, zobaczyła, że w środku były zdjęcia, które były absolutnie obrzydliwe. Były tam kobiety, które były zmuszane do czynności seksualnych. Kobieta wystraszyła się i czym prędzej zamknęła laptop. Peter pożyczał też często samochód od swojej dziewczyny na wiele godzin i nigdy nie ujawniał, gdzie jedzie ani z kim się ma zamiar spotkać. Według znajomej jego byłej dziewczyny, ich związek był raczej niestabilny, często się kłócili, ale mieszkali razem, więc ona się w to nie wtrącała. Jak się później okazało, kobieta urodziła też jego dziecko. Podobno też później dało się zauważyć na ciele kobiety różnego rodzaju siniaki i zadrapania. W pewnym momencie Peter też zaczął się interesować właśnie tą znajomą tej swojej byłej dziewczyny i zadawał jej bardzo niewygodne pytania, jak takie, czy ma chłopaka, albo kiedy ostatni raz uprawiała seks. W tym czasie prowadził też bujne życie w internecie. Między innymi rozmawiał z 20-letnią Alwiną, która twierdziła, że był naprawdę przystojny i nie wydawało jej się, że jest w nim coś podejrzanego. A teraz nie może uwierzyć, że to był właśnie taki człowiek. Miał także obsesję na punkcie 30-letniej samotnej matki, Catherine Carty, którą bombardował codziennie bardzo nieprzyzwoitymi wiadomościami na Facebooku. Podjeżdżał także pod jej dom, nawet 100 razy dziennie. Gdy kobieta dowiedziała się, że Chapman został aresztowany, aż zemdlała z przerażenia. Inna kobieta, Emma Monk, opowiedziała, jak zaledwie kilka tygodni wcześniej, przed morderstwem Ashley, Chapman podpalił jej dom po tym, jak dowiedział się, że pozwoliła swojemu znajomemu zostać na noc. Zadzwonił wtedy do niej niespodziewanie i zapytał, czy są z nią dzieci, a potem powiedział, żeby uważała, bo dom się pali. Co gorsze, kobieta złożyła potem zawiadomienie na policji, ale według niej policjanci nie byli tym zainteresowani. Może gdyby wtedy się zainteresowali, to dziś Ashley by żyła. Angela Clark, pisarka, która badała zagrożenie związane z internetem, i która brała udział w programie Written in Blood, aby porozmawiać właśnie o sprawie Ashley, powiedziała: to bardzo smutny i tragiczny przykład tego, jak można stworzyć w sieci całkowicie inną osobowość. Ashley przebywała w domu, w bezpiecznym otoczeniu, ze swoją rodziną. Jednak niebezpieczeństwo pojawiło się przez internet. Z kolei Peter Bradley, zastępca dyrektora organizacji, która zajmuje się bezpieczeństwem dzieci, powiedział: ten przypadek uwydatnia absolutne niebezpieczeństwo przejmowania tożsamości ludzi na portalach społecznościowych. Bardzo łatwo dać się zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa. Są ludzie, którzy będą gotowi napaść, a nawet popełnić morderstwo. Co ciekawe, w tym czasie oberwało się także jednemu z portali społecznościowych, zwanym Netlogiem, który wcześniej nazywał się Facebooksem, a który został oskarżony o to, że umożliwia działanie pedofilom. Rzecznik Netloga wypowiedział się w ten sposób: współpracujemy z władzami w całej Europie, aby zapobiegać nadużywaniu naszej witryny przez złych ludzi i mamy moderatorów pracujących przez całą dobę, którzy odpowiadają na zgłoszenia nadużyć, ale niestety obecnie nie ma możliwości 100% potwierdzenia czyjejś tożsamości w internecie. Kilka dni po zabójstwie Ashley, jej mama wezwała do przywrócenia kary śmierci dla morderców. Jeszcze przed skazaniem mężczyzny powiedziała: ktokolwiek to zrobił, pójdzie do więzienia i będzie spał w wygodnym łóżku, ale pewnego dnia wyjdzie na wolność, będzie żyć normalnie i oddychać, a życie mojej córki zakończyło się w wieku 17 lat. Moje życie też się zakończyło, bo jej tu nie ma. Mogłabym to zrozumieć, gdyby Ashley umarła z powodu choroby, ale fakt, że ktoś odebrał jej życie, jest po prostu nie do zniesienia. Ashley była moją opoką. Wkrótce po tym Peter Chapman został skazany na dożywocie, po tym jak sam przyznał się do porwania, gwałtu i zamordowania Ashley. Sędzia zarządził, że mężczyzna będzie musiał odbyć karę przez co najmniej 35 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Jeśli chodzi o przebywanie Petera w więzieniu, to nie za bardzo mu się to podobało. Już po 6 miesiącach zaczął uskarżać się na swój los i twierdzić, że nie widzi tutaj dla siebie przyszłości. Narzekał, że tylko może leżeć w celi i czasami oglądać telewizję, że się nudzi, że nie ma dostępu do internetu. W listach do swojego przyjaciela twierdził, że byłby nawet gotów udać się do Afganistanu i rozbrajać bomby, byle tylko tu nie siedzieć. Zastanawiał się, czy powinien zasugerować ten pomysł Davidowi Cameronowi, ówczesnemu premierowi. Żałował, że nie wstąpił do armii, gdy miał 16 lat i skończył szkołę, bo teraz byłby albo martwy, albo miałby zupełnie inne życie. W więzieniu został też zaatakowany przynajmniej 3 razy. Do ataków tych doszło w przeciągu 4 tygodni. Władze więzienia nie do końca chciały się wypowiadać na ten temat, ale twierdzili, że pobicia w więzieniu są tak samo traktowane jak pobicie na ulicy. Jeśli ogólnie chodzi o pracę policji, to mama Ashley była bardzo niezadowolona. Gdy otrzymała raport po zakończonym śledztwie, była w szoku, ile zaniedbań pojawiło się po drodze. Gdy poznała przeszłość mężczyzny, nie mogła uwierzyć, że nikt nad nim nie sprawował kontroli. Gdy do rodziny Ashley doszła informacja o tym, jak Peter jest traktowany w więzieniu, zareagowali dosyć entuzjastycznie. Jej dziadek wypowiedział się w ten sposób: Nareszcie dobra wiadomość. Chapman zasługuje na wszystko, co dostaje w więzieniu. Nie sądzę, żeby zasługiwał na swoje prawa człowieka i myślę, że większość ludzi by się z tym zgodziła. Jeśli chce zachowywać się jak zwierzę, powinien być przygotowany na to, że będzie tak samo traktowany. Gdybym mógł wysłać butelkę whisky temu, kto to zrobił, to bym wysłał. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat Petera Chapmana, ale przygotowując się do tej sprawy, natrafiłam na bardzo zaskakującą wzmiankę. Okazało się, że Peter ma brata, Daniela Chapmana, który także został złapany na posiadaniu dziecięcej pornografii. Również i w jego przypadku wszystko działo się za pośrednictwem internetu, a wpadł przez wiadomości, które wysyłał do 12-latki za pośrednictwem Instagrama o zdecydowanie niewłaściwym i seksualnym charakterze. Mężczyzna twierdził, że cierpiał na depresję i z tego to wynikało, a jego ojciec również został kiedyś aresztowany za posiadanie takich zdjęć. Ale tak naprawdę nie znalazłam żadnych informacji o ojcu mężczyzn. Choć podejrzewam, że to nie przypadek, że obaj weszli na taką drogę. Mężczyzna został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Do tego ma obowiązkowo brać udział w programie leczenia przestępców seksualnych oraz odbyć 35 dni zajęć rehabilitacyjnych. Do tego na kolejne 10 lat zostanie zarejestrowany jako przestępca seksualny. Otrzymał też zakaz wchodzenia w jakiekolwiek kontakty z osobami poniżej 18 roku życia, w tym przez internet. Sędzia także nakazał konfiskatę i zniszczenie całej jego kolekcji zdjęć. I to już wszystkie informacje o tej sprawie. Mam nadzieję, że historia Facebook Killera, bo taki pseudonim nadały mu media, będzie sprawiała, że dużo baczniej będziecie się przyglądać nowym znajomościom w internecie. Dla mnie ta sprawa jest bardzo przejmująca, dlatego że potrafię się wczuć w zakompleksioną nastolatkę, na którą ktoś w końcu zwrócił uwagę i która była tak z tego powodu szczęśliwa, że zapomniała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa takich spotkań z internetu. Bo nie wyobrażam sobie, jak można się z kimś na pierwsze spotkanie umówić w jego własnym domu, w miejscu, gdzie nie mamy pewności, że będziemy się czuć bezpiecznie. Do tego sama kwestia tych zdjęć. Wiem, że to może zabrzmi trochę ostro, ale przeważnie dobieramy się pary na podobnym poziomie atrakcyjności. I jeżeli ktoś ma naprawdę atrakcyjne zdjęcia, a pisze do kogoś, kto nie czuje się tak samo atrakcyjnie, to też powinna nam się zapalić od razu czerwona lampka, bo rzadko kiedy są to prawdziwe profile. Myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu zbyt idealne profile nie istnieją. Ale jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze przemyślenia w komentarzach i przypominam o dwóch sprawach. Po pierwsze, cały czas możecie mi wysyłać swoje historie typu catfish. I po drugie, 24 lipca widzimy się na live'ie tutaj na YouTubie o 20 polskiego czasu z okazji pierwszego roku kanału. Mam nadzieję, że będziecie. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia wam życzę. Dobranoc. Do usłyszenia.